Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Z niecierpliwością patrzymy w niebo, wyczekujemy lotu drugiego Polaka w kosmos, a tymczasem na Ziemi, w naszym studiu Michał Pawłowski z kolektywu Good Night Collective. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyznam, że ja mam trochę już tego dość. Lot Sławosza Uznańskiego w kolejny raz jest przełożony, nie będzie go jutro. Mówi się o niedzieli. Powodem tym razem są jakieś problemy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O co chodzi?
Tak, no chyba wszyscy już mamy dość, a podejrzewam, że Sławosz najbardziej, bo on cały ten czas musi spędzić niestety na kwarantannie. Tak, to jest drugi raz już, kiedy ten jego lot jest przełożony ze względu na to, że na stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mamy wyciek z jednego z modułów, z modułu Zvezda, tak zwanego, rosyjskiego modułu. No i tak jak powiedziałeś, w tym momencie wiemy już, że ten start będzie nie wcześniej niż 22 czerwca.
Co powoduje taki wyciek?
Dobre pytanie. No, to jest moduł, który jest już niestety dość stary. On koncepcyjnie sięga lat 80. Od kilkunastu co najmniej lat, jeżeli nie kilkudziesięciu, już w tym momencie jest w przestrzeni kosmicznej. No i po prostu się zużywa. Generalnie to jest problem nie tylko samego tego jednego modułu, tylko tego, że cała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna no generalnie jest już dość starym obiektem. Przynajmniej 20-30-letnim, no i niestety tak to się kończy, że czasem takie rzeczy mają miejsce. O tym wycieku my wiemy swoją drogą już od kilku lat, tylko po prostu przez dłuższy czas.
Teraz nas zaskoczył?
Teraz nas zaskoczyło coś, co się w nim zmieniło. Znaczy generalnie komunikat NASA był dość enigmatyczny. Oni po prostu stwierdzili, że muszą się jemu w tym momencie trochę bardziej przyjrzeć. No i przyglądają się. Niestety akurat tak to wypadło, że przed misją rzeczywiście drugiego Polaka w kosmosie.
Ten lot jeszcze jest prawdopodobny, bo już pojawiają się w sieci żarty, że nasz kosmonauta to jest człowiek, który najwięcej razy nie poleciał w kosmos.
Tak, czy jest prawdopodobny? Myślę, że tak. No w tym momencie, o ile nie zawali nam się zupełnie cała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna,
tego się nie spodziewamy.
Tego się nie spodziewamy, miejmy nadzieję. Wiemy, że ona już, generalnie ona już dogorywa, natomiast no jeszcze spodziewamy się, że na parę lat przynajmniej powinna podziałać. Także no ja myślę i trzymam kciuki, że to się jednak uda. Póki co myślę, że wszystko wskazuje, że to jednak będzie miało miejsce. Natomiast no najprawdopodobniej za co najmniej kilka dni.
Możliwe, że to będzie ta niedziela, o takiej dacie się mówi. Co dzieje się w głowie astronauty, który czeka na ten lot i on cały czas jest przekładany?
Dobre pytanie. To nie jest niestety pytanie do mnie, to jest pytanie do Sławosza.
Pewnie każdy trochę inaczej to znosi.
No właśnie, pewnie każdy trochę inaczej to znosi. Tak jak wspomniałem, no on w tym momencie musi być na kwarantannie, żeby przez przypadek nie okazało się tak, że za 4-5 dni ma lecieć, a nagle się przeziębił. Także to poza tym, że psychicznie jest obciążające, to jest też po prostu, podejrzewam, obciążające tak po prostu fizycznie bycie w zamknięciu i czekanie, czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście jak najkrócej.
To jest normalne, takie ciągłe przekładanie misji, a my po prostu dopiero teraz na to zwracamy uwagę, bo w składzie jest Polak, czy to się nie zdarza aż tak często?
Nie, no to się zdarza, tylko że przeważnie to jest tak, że przede wszystkim istnieje coś takiego jak okno startowe, czyli pewien okres czasu, w którym ten lot może mieć miejsce. No i to przeważnie jest kilka dni i takie przekładanie o jeden dzień czy o dwa dni z powodu na przykład złej pogody, to jest zupełnie normalne. W przypadku takie dłuższe odłożenia w czasie, no to rzeczywiście jest już coś troszeczkę rzadszego, ale to też nie jest coś, co się nie zdarza. Także no, Sławosz pod tym kątem nie jest wyjątkowy i my też nie mamy wyjątkowego pecha, no ale trochę go mamy.
Próbuję sobie wyobrazić, co czują na przykład Polacy, którzy specjalnie wzięli wolne, zarezerwowali sobie lot, hotel, żeby oglądać ten start z bliska. A tu wciąż nic.
Tak, też się nad tym zastanawiałem, bo generalnie turystyka, taka no, semikosmiczna turystyka, żeby zobaczyć start chociażby Falconów, to już jest coś rzeczywiście względnie popularnego. I te starty są oglądane przez dziesiątki, jeśli nie przez setki osób na miejscu. Także no, to też nie jest pytanie do mnie, ja nie próbowałem, ale no, podejrzewam, że jest to jednak wydanie przynajmniej kilku tysięcy złotych i pewnie jest to dość bolesne.
Czy my lot takiej rakiety z kapsułą, z polskim kosmonautą możemy oglądać tu z Polski, na przykład z Poznania?
To zależy. To znaczy, generalnie start rakiety ma miejsce kilka tysięcy kilometrów od Poznania i ona, zanim zacznie się zbliżać do naszych, do mniej więcej tego miejsca, gdzie my się znajdujemy, to przeważnie jest już bardzo wysoko i może nie być widoczna rewelacyjnie. To znaczy, to też wszystko zależy od tego, jaka jest konfiguracja, czy to jest wieczór, czy to jest noc, czy słońce odpowiednio podświetli te gazy wylotowe. To nie jest oczywiste. Jeśli chodzi o dokowanie do samej stacji międzynarodowej, no to ten problem jest tym większy. Sama stacja jest generalnie bez problemu widoczna z Poznania. Ona jest bardzo jasnym obiektem. Ona jest na dobrą sprawę czasem nawet jaśniejsza niż Wenus. A Wenus jest trzecim właściwie najjaśniejszym obiektem na nocnym niebie. Także sama międzynarodowa stacja kosmiczna jest widoczna bez problemu. Szczególnie w lornetce już właściwie widać jej kształty. Natomiast dokowanie rakiety, no to już nie jest oczywiste ze względu na to, że ten Falcon, zanim on doleci sobie przede wszystkim do stacji międzynarodowej, dokuje sama kapsuła. Kapsuła jest malutka. Ona jest kilkanaście, kilkadziesiąt razy mniejsza od całej stacji, także ona sama w sobie gołym okiem raczej nie jest widoczna. No natomiast sama międzynarodowa stacja kosmiczna tak, i czasem zdarza się tak, jak zresztą parę miesięcy temu, że te startujące rakiety zostawiają po sobie takie bardzo charakterystyczne chmury, które jeżeli rzeczywiście są odpowiednio podświetlone przez Słońce, no to jest bardzo widowiskowy widok, nomen omen, i też zresztą on właśnie te parę miesięcy temu obiegły zdjęcia takiego startu właśnie polski internet, bo były widoczne właściwie no, z całej Wielkopolski na pewno. I to był taki bardzo ładny, taka rozeta się pojawiła na niebie w pewnym momencie na kilka minut. Więc takie rzeczy widać, natomiast no, samego dokowania raczej nie, a przynajmniej nie gołym okiem.
Jak to jest z tym obserwowaniem nieba? Pan mówi, że chociażby Międzynarodową Stację Kosmiczną widać dobrze, ale kiedy ja z Poznania wieczorem w nocy patrzę do góry i nawet jak nie ma chmur, to tych gwiazd praktycznie nie widzę albo bardzo, bardzo słabo.
No tak, więc no tak jak powiedziałem, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest obiekt bardzo jasny i do tego to jest obiekt właściwie punktowy. To znaczy ona oczywiście jest rozciągłym obiektem, natomiast my ją widzimy jako punktową, więc całe to światło gromadzi się w jednym miejscu i ona przez to jest łatwiejsza do zaobserwowania. To jest tak samo jak z planetami. Planety też są widoczne z centrum miasta. Większy problem w obserwacjach astronomicznych jest raczej z obiektami tak zwanymi głębokiego nieba, czyli wszelkiego rodzaju galaktyki, mgławice, w tym też galaktyka nasza, czyli Droga Mleczna. To wszystko jest z miasta praktycznie niemożliwe do obserwacji albo bardzo utrudnione. No i tu właśnie najlepszym przykładem myślę, że jest ta Droga Mleczna. No my w tym momencie no, zaczynają nam się wakacje powoli, także to jest pełnia sezonu na Drogę Mleczną. Droga Mleczna właśnie w trakcie naszego lata na północnej półkuli jest najlepiej widoczna. I ta Droga Mleczna to jest coś, co jeżeli obserwujemy ją pod miastem, przy czym mówiąc pod miastem, to mam raczej na myśli tak no raczej dalej od tego miasta, czyli w przypadku Poznania, no tak co najmniej godzina drogi od Poznania, no to Droga Mleczna potrafi wyglądać naprawdę bardzo, bardzo tak interesująco, robić duże wrażenie. To jest rzeczywiście taka wstęga, która sięga niemalże po sam horyzont, w takim naprawdę ciemnym miejscu, którego akurat w Wielkopolsce to raczej nie uświadczymy, ale są takie miejsca w Polsce, w których ta Droga Mleczna wygląda naprawdę rewelacyjnie. I to jest szeroka wstęga sięgająca do samego horyzontu. I to jest coś, czego z Poznania, z centrum miasta nie jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć. To nawet nie jest tak, że widzimy jakieś tam skrawki. Nie widzimy nic.
Kompletnie. Dlaczego?
No właśnie dlatego, że no, Poznań jest jednak dość dużym miastem. Aglomeracja poznańska jest zamieszkana przez około milion osób. Wielkopolska jako całość jest no, całkiem nieźle zurbanizowana. Jest tutaj sporo przemysłu, no i to wszystko niestety świeci. To znaczy mamy hale produkcyjne, które muszą być oświetlone. Mamy oczywiście miasto i centrum miasta, które jest po prostu oświetlone, no bo tak to jest w mieście. I generalnie to oczywiście nie jest kwestia tylko wyłącznie Poznania. Każde duże miasto bardzo mocno świeci. No jeżeli to miasto świeci, no to światło gdzieś tam w tej atmosferze się rozprasza i ogranicza nam z kolei postrzeganie tego światła, które pochodzi spoza atmosfery, pogarsza nam kontrast takich obserwacji. No i niestety sprawia, że bardzo duża część tych obserwacji jest praktycznie niemożliwa do przeprowadzenia.
Jak to jest, że my w ramach rozwoju naszej cywilizacji nie zauważyliśmy, że budując miasta, zakładając lampy, oświetlenie, odbieramy sobie możliwość oglądania gwiazd? Czy może nikt na to, no właśnie, nie zwracał uwagi, dopiero jak już stało się za późno tak de facto?
Myślę, że to może nie tyle jest kwestia, że nikt nie zwracał uwagi, tylko po prostu, no raz, że to był proces, no bo to jest proces, który trwa już tam powiedzmy 100, 150, 200 lat, więc jest to proces stosunkowo długotrwały. Natomiast jednak oświetlenie kojarzy nam się z bezpieczeństwem i do pewnego stopnia tak jest, jak najbardziej. Natomiast w tym momencie duża część tego oświetlenia to jest po prostu konsekwencja tego, że żyjemy właśnie w zurbanizowanym świecie i w tym momencie trochę się właśnie obudziliśmy tak w sytuacji, która już rzeczywiście jest dość ciężka.
Bo nie ukrywajmy, też to jest coś nowego. Ta kwestia też poruszania jej w nauce, zanieczyszczenia światłem, to jest tak naprawdę kwestia, proszę mi powiedzieć, kilkunastu lat, kiedy zaczęto się tym na poważnie interesować.
Tak, właściwie to tak. To jest oczywiście, jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to od zawsze było wiadomo, że lepiej mieć ciemne niebo niż rozświetlone. I od kiedy tylko oświetlamy miasta, to wiedzieliśmy, że obserwatoriów się w miastach nie buduje. Natomiast kiedyś tych świateł było na tyle niewiele, że chociażby Obserwatorium Poznańskie jeszcze 100 lat temu powstawało właściwie pod miastem, pod Poznaniem, właśnie w takich dzielnicach bardzo obrzeżnych, gdzie mimo tego, że to było dosłownie kilka kilometrów od centrum Poznania, to ten problem nie był praktycznie w żaden sposób nie przeszkadzał. W tym momencie obserwacje takie naukowe z obserwatorium takiego w centrum miasta są już, nie powiem, że niemożliwe, ale praktycznie niemożliwe i właściwie się ich nie prowadzi. Także jeśli chodzi o astronomię, wiemy o tym od dłuższego czasu, ale dopiero od niedawna to jest taki naprawdę poważny problem. Natomiast poza astronomią też kilka innych dziedzin nauki zaczęło się tym problemem zajmować, biologia między innymi. Okazało się, że to zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem, ono nie jest zdrowe ani dla nas, ani dla zwierząt na dobrą sprawę. I to są rzeczywiście badania, które trwają dopiero od... Znaczy one trwają już może nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat, natomiast dopiero w ostatnich latach mamy już jakieś konkretne wyniki tego typu badań.
Rozumiem, że to na przykład utrudnia sen.
Tak, to przede wszystkim utrudnia sen. Oczywiście procesów, które utrudniają sen jest bardzo dużo. I dlatego też problem z tymi badaniami jest taki, że właśnie muszą być przeprowadzane długo, żebyśmy byli w stanie odseparować te efekty związane z zanieczyszczeniem nieba od chociażby tego, że patrzymy sobie bardzo często i bardzo długo w smartfony, które bardzo mocno świecą na niebiesko, a niebieskie światło to jest to, które nam szczególnie przeszkadza. Od tego, że na przykład coraz bardziej się stresujemy jako populacja, co też nie działa zbyt dobrze na nasz sen i wszystko, co z tym snem jest związane, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia snu, ale też później produkcji hormonów i wielu innych efektów, o których ja nie jestem biologiem, więc pewnie jakoś bardzo nie będę wypowiadał. Natomiast tych efektów jest dużo i właśnie czasem ciężko jest zrozumieć, który dokładnie ma w największym stopniu wpływ na ten badany proces, także właśnie, te badania trwały długo i pewnie jeszcze będą trwały jeszcze na pewno będą trwały, natomiast już w tej chwili jesteśmy w stanie coś tam powiedzieć i rzeczywiście stwierdzić, że to zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem to rzeczywiście jest problem.
W takim razie życzmy sobie jak najczystszego nieba, żebyśmy mogli oglądać gwiazdy. Państwo i moim gościem był Michał Pawłowski z Good Night Collective. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.